Patent na sternika.
Dobry wieczór, Anna Rębas. Tylko do najbliższej soboty w gdyńskiej Nowej Marynie można podziwiać polski żaglowiec STS Pogoria. Po rocznej nieobecności jednostka zacumowała kilka dni temu w swoim porcie macierzystym. Pogoria realizuje głównie rejsy szkoleniowe dla młodzieży i osób dorosłych na Morzu Liguryjskim i Śródziemnym. W tym roku ścigała się też w ramach regat Tall Ship Races. I tam, na Morzu Północnym i na Morzu Śródziemnym, załoga głównie ze względu na pogodę musiała wykazać się dużymi umiejętnościami.
Katarzyna Domańska, między innymi kapitan Pogori, ale też wiceprezes do spraw szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego. I w każdym porcie, w jakim byliśmy, zaskakiwał nas bardzo silny wiatr i z każdego musieliśmy uciekać, bo było niebezpiecznie. Rzecz, która mnie zaskoczyła tak bardzo, to właśnie w okolicach, jak już zbliżaliśmy się do Portugalii, niesamowite mgły. Mgły takie, że nie było widać burty. Jak schodziliśmy na brzeg, to nie widzieliśmy Pogori, która stała na kotwicy i ona takie właśnie, takimi partiami przechodziły i to było takie nowe doświadczenie, no bo pływanie we mgle nie jest bezpieczne i też wymagało dodatkowych tutaj obostrzeń i przede wszystkim takiej koncentracji i uwagi. Te mgły w tym roku mi zaskoczyły, bo po raz pierwszy na tym akwenie ja się osobiście spotkałam z tak intensywnymi mgłami.
Pogoria w Gdyni, ale długo chyba nie zostanie.
Raptem 5 dni czy 6, w sobotę już jest kolejny etap, już powrót na Śródziemne. Płyną z Gdyni do Esbjerg, potem Esbjerg-Cherbourg, Cherbourg-Kerskaj, Malaga i już będzie w swoim miejscu takim, gdzie zimuje i kolejne etapy, duże zainteresowanie. Młodzież chętnie pływa na tej jednostce, co nas bardzo cieszy.
Najbardziej mi się podobało sterowanie tym jachtem, a do obowiązków należało ogarnianie żagli. Wszystkie liny, jakieś tam porządeczki na pokładzie.
No my byliśmy podzieleni na 4 wachty, ja byłem w wachcie 3. Generalnie naszym zadaniem było pilnowanie, czy nic nie stoi na przeszkodzie jachtowi, żeby płynął i żeglował swobodnie.
Ja powiem szczerze, mi najbardziej podobało się nocne sterowanie jachtem. Ogólnie jak było ciemno z każdej strony, ja stałem przez te dobre 2 godziny przy sterze, naprawdę. No robi to wrażenie ogólnie, robi to wrażenie.
Mieliśmy okazję rozwinąć żagle, postawić bomb, tak, także no każdemu polecam, kto jeszcze nie próbował, a ma okazję zapisać się właśnie na taki rejs, czy skorzystać z takiego rejsu.
Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego.
Po jakim czasie Pogoria wróciła do Gdyni?
Wypłynęła 20 sierpnia 2024 roku, także mniej więcej po roku znów zawitała do swojego portu macierzystego, gdzie chyba czuje się najlepiej, bo oczywiście każdy port jest przyjazny, w każdym porcie jest witana i z dużym zaciekawieniem i z chęcią zwiedzania, ale port macierzysty to jest tak jak dom macierzysty, to jest rzecz najważniejsza.
W zeszłym roku było więcej alarmów z tego powodu, że płynęliśmy pod wiatr, musieliśmy co chwilę się halsować. Tutaj na trzecim etapie cały czas jednym halsem płynęliśmy. Bardzo szybko, w ciągu jednego dnia udało nam się zrobić 170 mil, co dla Pogorii jest sporym wyzwaniem.
Nocy było trochę ciężko i były duże fale i ciężko się spało, ale ogólnie to fajnie było. Fajnie, że jest dość dużo miejsca, można pochodzić, fale fajnie kołyszą, czasami jest to fajne, a czasami niestety ciężko przez to spać. Ogólnie fajny statek bardzo.
A teraz wchodziłeś tutaj na areję?
Tak. Na reje wchodziłem pierwszy raz. Z ciekawości chciałem wejść, jeszcze nigdy nie byłem, chciałem spróbować czegoś nowego.
Ale musiałeś być jakoś zabezpieczony?
Tak, trzeba było mieć uprząż i na samo wchodzenie nie było się przypiętym, ale potem jak się doszło się do platformy, trzeba było się zabezpieczyć.
A jak wygląda to życie pod pokładem?
Ogólnie to zależy od fali, jak jest mało fali, to jest przyjemnie, jak jest dużo fali, to bardzo ciężko się chodzi i trzeba właśnie zsynchronizować ruchy, ale fajne łóżko, przyjemne, są łazienki, są prysznice, więc jest fajnie.
Pogoria to żeglowiec, który ma za zadanie uczyć młodzież żeglowania. Czy spełnia się w tej roli? Czy pani jest zadowolona z tego, co jesteście w stanie osiągnąć?
Tak, uważam, że to, że właśnie Pomorski Związek Żeglarski jest armatorem, daje dużą możliwość szkolenia i tej pełnej sprawczości na Pogorii i realizowania założeń Sail Training Krzyk, więc wspierania młodych ludzi, ich rozwoju poprzez żeglarstwo. Niekoniecznie szkolenia, ale właśnie wspierania, odnajdywania się, rozwijania swoich różnych, przeróżnych kompetencji na pokładzie żeglowca. I Pogoria uważam, że fenomenalnie sobie z tym radzi i te pełne założenia Sail Training Ship można tu realizować. Tak, na tym krótkim rejsie, który był takim eksperymentem, o którym rozmawialiśmy od dłuższego czasu, bo to był rejs dobowy dla zawodników kadry narodowej. Więc oni ze swoich lekkich jachtów sportowych, gdzie sami sobie są sterem, żeglarzem, okrętem, nagle pojawili się na pokładzie dużego żaglowca i z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że się świetnie sprawdzili.
To był rejs dobowy, ale wcześniej rok czasu Pogorii nie widzieliśmy.
Nie widzieliśmy. Pogoria pływała po Morzu Śródziemnym, Liguryńskim, Tyreńskim, wracała do Polski, między czasie brała udział w fantastycznej, uważam, żeglarskiej imprezie, jaką są Tall Ship Races. To jest duże przedsięwzięcie logistyczne, organizacyjne, żeby tam się pojawić. Dużo naszych jednostek z Polski było, między innymi Pogoria, bo to jest bardzo ciekawa impreza integracyjna, żeglarska właśnie dla młodych ludzi, do 26 roku życia, którzy oprócz udziału w regatach, gdzie jednak są emocje, jest adrenalina, biorą udział w różnych konkursach, rywalizacji pomiędzy załogami, więc takie typowo święto żeglarskie dla młodych ludzi. No w stosunku do Daru Młodzieży jest na pewno dużo, dużo mniejszy, zupełnie inaczej zaprojektowane. W stosunku do Borcharda i Izerowskiego jest większą jednostką. Tak, tu jest pełna sprawczość, tu nie ma elektroniki, nie ma hydraulicznych rzeczy, tu wszystko mięśnie pracy młodych ludzi, więc ich zgranie, żeby postawić grota, potrzebujemy około 15 naszych załogantów, więc oni muszą tutaj się zgrać, czy przebrasować reje. Tu jest taka pełna integracja i pełna sprawczość. Znaczy jest kucharz, któremu trzeba pomóc, bo jednak jest 50 osób na pokładzie i sam jeden nie przygotuje wszystkiego, więc często nie tylko młodzi ludzie, ale i dorośli robią rzeczy, których na co dzień czasami nie robią w domu, bo jest zmywarka, bo ktoś inny to robi. I tu mają szansę zrobić wszystkiego razem. I wiedzą, że jak oni coś nie zrobią, że nie wyszorują tego długiego pokładu, jak tutaj widać, jednostka ma 47 metrów, to ktoś, kto przejmie wachtę, będzie miał podwójną pracę. Więc takiego szacunku dla siebie po prostu wykonuje się to wszystko rzetelnie, najlepiej jak się potrafi, żeby następni też mieli już łatwiej, bo nawzajem dla siebie pewne rzeczy robimy. Stawiamy żagle, ktoś inny nam pomaga. Zrzucić te żagle, bo potrzebujemy więcej. Ktoś nam podaje do stołu wszystkie posiłki. Następnego dnia to my to robimy. Więc ta pełna sprawczość daje taką integrację, ale też myślę, że takie duże więźni dobrych znajomości i przyjaźni.
Monika Bronicka w innej roli trochę załogantki. Jak się pływało na Pogori?
Świetne doświadczenie. Naprawdę fajnie wypłynąć na takiej dużej jednostce. No i przede wszystkim to, że tu mieliśmy zawodników, młodych zawodników kadry narodowej. Dla nich których to w ogóle było pierwsze takie wyjście w morze, pierwsza noc na morzu, w ogóle pierwsze wyjście na większej jednostce. Nawet fajnie było obserwować ich po prostu takim najpierw zadziwieniu, a potem poddaniu się, na końcu może nawet zafascynowaniu. Także myślę, że dla wszystkich super doświadczenie.
Od kilku lat armatorem Pogori jest Pomorski Związek Żeglarski w Gdyni.
Patent na sternika.
Znacznie mniejszą niż Pogoria jednostkę zobaczyłam podczas tegorocznych wakacji w gdyńskiej marinie. To oceaniczna łódź wiosłowa. Nie ma silnika, nie ma żagla, a jednak to na niej zamierza płynąć dzielny żeglarz Dariusz Kotala ze Złotoryi. Najpierw objechał świat na rowerze, a teraz zamierza przepłynąć dwa oceany. Pan Darek pokonuje ogromne dystanse nie dla pobijania rekordów, ale dla zmierzenia się z samym sobą w samotności. Czy można przepłynąć dwa oceany wyłącznie przy użyciu własnych mięśni? To absolutnie niezwykły projekt Boat, Bike and Me. Obecnie trwa rejs przygotowawczy przed podróżą dookoła świata zaplanowaną na 2026 rok.
Jestem Dariusz Kotala, pochodzę ze Złotoryi, najstarszego miasta w Polsce.
Pan chce udowodnić, że wszystko jest możliwe? Skąd taki pomysł?
Zależy mi na tym, żeby pokonywać bariery, ścigać swoje marzenia. Nawiązuję do Aleksandra Doby, który mówił, nie bójcie się marzyć, a ja dodaję i ścigajcie swoje marzenia.
Ta łódź Złotoryjanka jest podobna do tego kajaka, właściwie tej jednostki, którą wpływał pan Aleksander. On chyba 3 razy przepłynął Atlantyk, prawda?
Ja chcę odbyć drugą podróż dookoła świata przy pomocy własnych sił, przy mięśni i ciała i ducha. Oleg płynął 3 razy przez Atlantyk, tak? A ja tylko Atlantyk i Pacyfik w Złotoryjance, oceanicznej łodzi wiosłowej, a resztę pokonam trasy na rowerze. Nie jestem wodniakiem tak jak Oleg. Ja po prostu muszę to zrobić, że dostać się z Europy na przykład do Ameryk przez wodę, dlatego to robię. A jeżeli mówimy o kajaku Olka, no to osoby, które nie mają rozeznania w morskich sprawach, mówią kajak. Niektórzy mówią, o kajak, to ten taki jak Doby, albo nowe mówią, o to kajak Doby, ale nie, to jest oceaniczna łódź wiosłowa, Olka kajak 10 metrów, metr szerokości, u mnie jest 6,40 metrów, 6,440 centymetrów długości, a 1,75 m szerokości w najszerszym miejscu.
Ona będzie płynęła bez silnika i bez żagla, przy pomocy tylko własnych pana sił.
Tak, idea jest właśnie, żeby okrążyć całą kulę ziemską przy pomocy własnych sił, bo w pierwszej podróży jechałem rowerem i nie mogłem jechać rowerem po wodzie i stąd się wzięła ta idea.
Ile będzie pan miał do przepłynięcia?
4 miesiące na Atlantyku, na Pacyfiku jest bardzo duży. Rok czasu na wodzie samej i przystanki na Hawajach na przykład, albo na Guam, Marshall Islands.
A kiedy pan wyrusza?
Wyruszam niestety dopiero dopiero w przyszłym roku. Na Atlantyk musi być pora odpowiednia, zaczyna się w listopadzie, w grudniu. Nie wyrobię się do tego czasu, nie chcę być nieprzygotowany, nie chcę czegoś zapomnieć. Olek zapomniał w pierwszej podróży pierścieni na wiosło i mu się ta bardzo słona woda lała na ręce. Ja nie chcę tego zrobić, ja chcę się dobrze przygotować. Zrobię część, zacznę część rowerową już wiosną przyszłego roku, a Atlantyk musi właśnie poczekać do listopada przyszłego roku.
My stoimy teraz przy łodzi, którą pan chce przepłynąć. Kto ją wybudował? Jak pan wszedł w jej posiadanie? Jak ona wygląda? No.
Zbudował ją człowiek, który 10-krotnie przewiosował ocean i pod tym względem jest rekordzistą świata. Chce ją ode mnie odkupić, ale już mu nie sprzedam, bo w Złotoryi będzie do zwiedzania. Ta łódź ma dwa rekordy świata. Dwójka najmłodszych na świecie przewiosowała ocean i jedna osoba solo przewiosowała jako najmłodsza ten ocean. Konstrukcja jest taka, że jest łodzią niezatapialną, nie można tak powiedzieć, ale dużo jej nie brakuje. Materiał wypornościowy w kadłubie powoduje, że będzie się unosiła na wodzie, nawet jak będzie miała wiele dziur. Zabezpieczenie takie, kształt między innymi, balast, który spowoduje, że się odwróci do odpowiedniej pozycji, fala ją odwróci do góry nogami. Ma połączenie kadłuba z dziobem, bo ona była szykowana na północny Atlantyk, a łodzie, które pływają po południowych częściach Atlantyku, nie mają takiego czegoś w ten sposób i ona poprzez to jest wzmocniona. Więc wiele takich rzeczy jest szczelna, naprawdę wspaniała łódź. Jest to włókno węglowe, ale ma dwie warstwy włókna węglowego, a po środku jest wypornościowy materiał.
Tam na relingu wisi koszulka z napisem "Każdy ma swój Everest". To pana koszulka?
Tak, ja wspieram fundację Twój Everest Zabrza. Robią świetną robotę dla różnych ludzi w różnym wieku i szukając organizacji, które mógłbym wspierać, na nich natrafiłem, a w mojej pierwszej podróży bucket list, czyli rzeczy, które trzeba zobaczyć przed śmiercią, był Mount Everest.
I zobaczył pan, tak jest, czyli część tej trasy dookoła świata na wodzie. Czym pan pozostałą część zamierza pokonać?
Głównie rower. No jak złapię gumę, to będzie na piechotę, ale też może dodam jakieś hulajnogę, ale oczywiście nie elektryczną, czy coś innego. Taka, powiem szybciutko, skala jest taka, 3 osoby na świecie coś takiego zrobiły. Pierwsza osoba, zajęło mu to 10 lat, ale między innymi jechał na rolkach, połamał nogi, zaczął z kimś, zaczął i skończył sam, więc widzicie tutaj, jakie to trudności mogą być. Ale środki transportu mogą być u mnie różne, ale tak jak mówię, bez silnika, bez żagla.
Na tym plakacie reklamującym pana podróż jest mapa. Podejdźmy do niej, pokażmy może, jak ta trasa będzie przebiegała. Skąd pan rusza?
Ruszam ze Złotoryi na Dolnym Śląsku rowerem i muszę jechać na zachód. Są różne opcje. Z Portugalii, Atlantyk, z Maroka może być, albo z Dakaru, tak jak Aleksander Doba. Taką trasą, że muszę na kontynent, więc będzie albo Wenezuela, albo Kolumbia w Ameryce Południowej. Nie ma drogi między Ameryką Południową a Północną. Nie ma tej autostrady panamerykańskiej. Jest 100 kilometrów, czy może więcej, szlaku przez dżunglę, ale tam jest niebezpiecznie. Są uchodźcy, są gangi narkotykowe, więc tutaj będę musiał mieć ochronę, rozeznanie. Chciałbym przejść przez dżunglę, lubię bardzo dżunglę. Sam spędziłem jedną noc w dżungli, jest mi mało. No i na Atlantyk trzeba z Kalifornii na przykład wypływać przez Hawaje. Później mamy Guam, taką wyspę na Marsz Islands, no i później gdziekolwiek na kontynent azjatycki, no i rowerem albo w inny sposób przez Azję do Złotoryi.
Pan też wspominał o tym, że jest to podróż prozdrowotna. Pan chce uczulić wszystkich pana obserwatorów i wszystkich sekundujących pana podróży na jeden problem. Jaki?
Głowa w takich wyczynach jest najważniejsza. Dlatego staram się promować pozytywne podejście co do zdrowia, a szczególnie zdrowia psychicznego, ale również moja najbliższa mi osoba cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową, która między innymi zawiera depresję. To jest duże marzenie do zrealizowania, a przy okazji można fajne rzeczy zrobić dla społeczności i już robię.
Tu jest dziób, tak? Z tej strony.
Tak, tu jest dziób.
W środku dosyć skromne wyposażenie.
Tutaj mamy bardzo dobre wiosła, są wózeczek i platforma do wiosłowania, są dwie. W ten sposób są bakisty, te grodzie również w ten sposób. Jest ciekawa rzecz, bo dużo jest tych bakis i na pokrywach są napisane liczby albo litery, żeby wiedzieć, co gdzie jest, bo tego jedzenia będzie dużo. Ja będę miał 4 miesiące na Atlantyku, muszę wziąć jedzenia na 6 miesięcy.
Jedzenia, a co z wodą? Ile wody i gdzie?
No właśnie, czy ja wezmę tyle wody na tą niedużą łódź? Nie. Tutaj woda jest jako dociążenie i rezerwa. Jest to 150 litrów wody tutaj na Bałtyk, będzie będzie około 200, sądzę, na Atlantyk, ale muszą być dwie odsalarki i nie jedna, dwie. Olkowi się w każdej podróży ponoć psuły, miał tylko jedną i musiał ręcznie machać. Ja nie chcę tego robić. A przy okazji mam nadzieję, że będę płynął ku pamięci Aleksandra Doby i Romka Koperskiego, z fajnych chłopaków, ale także uświęcę może, mam nadzieję, Olka w ten sposób, że będę miał jego odsalarkę, jeżeli będzie sprawna działać i pani Gabriela się zgodzi.
A gdzie pan będzie spał? Które to pomieszczenie? To jest na rufie, tak?
Tak, na rufie jest kabina, ma otwory wentylacyjne, ale to trzeba będzie może poprawić, bo będzie gorąco i duszno. Ja mam 1,80 m wzrostu i mam jeszcze 10 cm zapasu, jak się wyłożę plackiem na materacu. Wszystki osprzęt tam jest, elektronika, nawigacja. Kwestia jest tego tylko, że łodzi brakuje właśnie dwóch odsalarek i jedzenia i można płynąć.
Dziś w audycji Patent na sternika. To już wszystko. Do usłyszenia, mówi Anna Rębas.
Patent na sternika.